To, co powiedział Gamaliel, jest pewnym modelem, który obowiązuje w Kościele do dzisiaj. To jest kwestia rozeznania. Z czym mamy do czynienia? W godzinę miłosierdzia nie odrzeszy będzie wspomnieć dylematy, które przeżywała sama Faustyna. Nie wiedziała, czy to, co przeżywa, jest kuszeniem, czy też jest objawieniem się Boga miłosiernego. I nie mając pewności, szukała potwierdzenia. I takim głosem doradczym, głosem rozeznającym, był głos spowiedników, najpierw ojca Andrasza, a potem księdza Sopoćki. My często mówimy o Faustynie, ale gdzieś na drugim planie jej doświadczeń mistycznych niewątpliwie jest ksiądz Michał Sopoćko. To on był tym, który rozeznawał. I gdyby się on pomylił, życie Faustyny przebiegłoby inaczej. Inaczej by się też potoczyła historia kultu Bożego Miłosierdzia, kultu tego obrazu, historia koronki, dzienniczka. Wszystko by potoczyło się inaczej. Szczęściem Kościoła, szczęściem Faustyny i szczęściem nas jest to, że ksiądz Sopoćko się nie pomylił. Że miał dar rozeznania. To o nim Jezus powiedział do Faustyny, że to jest kapłan według serca Bożego. Długo się modliła o takiego kapłana i Pan jej dał w odpowiednim momencie, żeby poprowadził, również dlatego, że był profesorem teologii dogmatycznej, miał tytuł doktora nauk. Jakkolwiek Stolica Apostolska mu w pewnym momencie zakazała, i on był posłuszny. Nie robił niczego po swojemu. Skoro Kościół nie daje zgody, to albo jesteśmy posłuszni Kościołowi, albo uważamy, że my lepiej wiemy niż Kościół. Otóż święci w krytycznym momencie zawsze okazywali posłuszeństwo. Ta postawa Gamaliela, jeśli nie jesteśmy pewni, jeśli tyle samo jest za, jak przeciw, i po prostu nie wiemy, to trzeba zawsze stosować postawę Gamaliela. Jeśli jest to dzieło ludzkie, to upadnie, a jeśli dzieło Boże, to przetrwa. I nic nie zdoła go zniszczyć. Na przykład takie jest obowiązujące stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec tego, co dzieje się w Medjugorje. Kościół nie wypowiedział się definitywnie na temat Medjugorje. Biskup Mostaru, na terenie diecezji której leży Medjugorje, właśnie powiedział tak jak dokładnie jak Gamaliel. Badamy, przyglądamy się. Muszą skończyć się objawienia, a one się mają skończyć wraz ze śmiercią ostatniej osoby, która je otrzymuje. I wtedy będzie można definitywnie się wypowiedzieć. Do tego momentu obowiązuje stanowisko, że jest to miejsce pielgrzymek, modlitwy i nawrócenia. Ale nie jest to miejsce objawień. Takie jest stanowisko Kościoła na dzisiaj. Nie neguje tego Kościół, ale i nie potwierdza. Bada, przygląda się, jakie wydaje to owoce. Oczywiście dla ludzi, którzy żyją kilkadziesiąt lat, Kościół wygląda na tego, który się ciągle spóźnia. No ale to wszystko dzieje się w perspektywie wieczności, a nie w perspektywie życia jednej osoby. Kościół ma inną perspektywę czasu, inną niż pojedynczy człowiek. My możemy tego nie rozumieć, ale pośpiech akurat nie jest wskazany. Gamaliel przywołuje takie dwa wydarzenia, że powstał jakiś Teodas, skrzyknął zwolenników, został zabity i oni się rozproszyli, ślad po nich zaginął. Potem jakiś Judasz Galilejczyk, nie ten Judasz Iskariota, ale Judasz Galilejczyk, powtórzył jakby ten wyczyn, zginął sam, a zwolennicy się rozproszyli. Fałszywy trop. I należało za nim iść. Tak jak dzisiaj jest wiele osób, które próbują nas przekonać, że mają objawienia na przykład. To czy ktoś ma objawienia, niech stwierdzi to ktoś inny. Niech stwierdzi to Kościół. W historii było wiele objawień prywatnych, ale tylko niektóre zostały uznane za niesprzeczne z objawieniem publicznym. Niesprzeczne. Nie będące w sprzeczności z Ewangelią. Roztropność. Cnota roztropności. Nieprzypadkowo roztropność nazywana była woźnicą cnót. Tą, która powozi cnotami. Jak trzeba cofnąć lejce, to cofa. Jak trzeba poluzować, to poluzuje. Na tym polega roztropność. Czyli trzeba być roztropnie odważnym, roztropnie pobożnym. Roztropność to nie jest kalkulacja. Kalkulacja to jest wyrachowanie. A roztropność to jest odczytywanie zamysłów Bożych. Że Pan Bóg chce nas tędy prowadzić. Choć nam się wydaje, że jest inna droga. Ale Bóg prowadzi tędy. Czasem mamy takie wrażenie, że Bóg jakby robi wszystko okrężną drogą, wbrew naszej logice. Mamy ten fragment o rozmnożeniu chleba. Wyraźnie jest powiedziane, że Jezus wystawiał na próbę Filipa, jak on się zachowa, co powie, i pozostałych apostołów. Jak oni widzą świat? Oni widzą w taki oto sposób, że potrzeb jest więcej niż możliwości. Czyli za mało chleba, za mało pieniędzy, za mało środków, za mało ludzi, za mało czegoś. I my tak widzimy. My widzimy ciągłe braki. A jesteśmy ślepi na możliwości. Bo ta Ewangelia mówi, że jest odwrotnie. Odwrotnie niż myślimy. Jest więcej możliwości niż potrzeb. No i okazuje się, że tak faktycznie jest. Tylko jest jedno ale w tym wszystkim. Trzeba pozwolić, żeby Jezus działał. I wtedy poczujemy, jakie są możliwości. Bez Niego ich nie mamy. Ktoś tam mówi, jeden z apostołów, jest tu taki chłopiec, który ma 5 chlebów, 2 ryby, ale co to jest? Nic. No faktycznie nic. A Jezus chce nas przekonać, mówi, ale to wystarczy. Będzie cud rozmnożenia. W matematyce są ważne 4 działania, a nie 2. My kochamy przeważnie mnożenie i dodawanie. Ale cuda są wtedy, kiedy człowiek robi dzielenie i odejmowanie. Wczoraj czytałem taką myśl u Augustyna. Mówi, wszystko to, co zatrzymujesz, jest własnością tych, którzy potrzebują. No i zobaczmy, ile ludzie mają na kontach odłożonych pieniędzy, słusznie zarobionych, czasem uczciwie, czasem mniej uczciwie, różnie. I ciągle przechowują to. Potem jak umierają, to mają problem, komu to przekazać. Często mylą się w tym przekazywaniu. No, ale jest dużo możliwości. Tylko zacząć trzeba odejmować i dzielić. Popatrzcie, był taki Ignacy Paderewski. Wybitny pianista, kompozytor, mąż stanu, premier rządu, tak naprawdę. Filantrop. Ufundował hotel w Warszawie. Ufundował pomnik Grunwaldu w Krakowie. Ufundował wiele dobroczynnych instytucji, które działają do dzisiaj. Dlaczego to robił? A dlaczego współcześni bogaci nie fundują dla narodu czegoś takiego? Lubienie jest szkoła feterów, ufundowana przez jedną rodzinę, która przejęła kościół po sąsiedzku, tam gdzie zrobili gorzelnię. Tak, właśnie tak było. Można jeszcze po architekturze zobaczyć, że tam była gorzelnia, a w podziemiach kości zakonników na ulicy Dąbrowskiego. Obok jest hospicjum małego księcia, dom księży emerytów, bardzo blisko. I ufundowali dla miasta szkołę, która istnieje do dzisiaj. Na Placu Litewskim jest gmach, który teraz należy do państwa, ale on był podarowany Kulowi. Jedna bogata księżna postanowiła zapisać na Katolicki Uniwersytet Lubelski, uznając, że w odrodzonej Polsce trzeba inteligencji katolickiej, która gdzieś musi się kształcić. A dlaczego takie dzieła dzisiaj nie powstają? Jak myślisz? Co, nie ma ludzi bogatych w Polsce? To przeczytaj sobie 100 najbogatszych Polaków w tygodniku Wprost. Problem jest gdzie indziej. Nie w tym, że nie ma pieniędzy w tym kraju. Są. Tylko trzeba przestać kraść. Trzeba zacząć mądrze wydawać. Trzeba sprawdzać projekty. Trzeba oszczędzać. I nagle znajdą się pieniądze. Dużo pieniędzy. Na rzeczy niezbędne. Na tomografię, na kolonoskopię, na wszystko, na czym chcemy teraz oszczędzić. Zobacz, że w ośrodkach azylantów podniesiono stawki dzienne na wyżywienie, a w szpitalach zmniejszono. To jest normalne? Ale ktoś te decyzje podejmuje. I nawet mnie średnio obchodzi, kto to robi. Popełnia błąd wobec narodu, który mu płaci za to, że kieruje czymś. Musimy przyjrzeć się możliwościom i potrzebom. I jeśli zaczniemy stosować wszystkie cztery działania, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, będą cuda. Kiedyś mnie zaskoczył pewien chłopiec na rekolekcjach gdzieś, kiedy analizowałem tę Ewangelię i zapytałem, czy oni potrafią rozmrażać chleb. Większość dzieci powiedziała, że nie, ale jeden chłopiec powiedział, że on może to robić. A pytam, a jak to robisz? No i mówi dziecko, mama przygotowuje mi dwie kanapki, pyszne, tak ładnie to powiedział. Mój kolega nie dostaje w domu żadnej kanapki. Przychodzę do szkoły i na dużej przerwie daję koledze jedną kanapkę. Mama ciągle myśli, że jem obie, a ja jem tylko jedną, a drugą je mój kolega. Mówi, to jest moje rozmnożenie chleba. Wpadłbyś na to? A dziecko wpadnie. Bo jeszcze nie jest zmanierowane. I jeszcze nie nauczyło się cwaniactwa. I jeszcze nie nauczyło się udawać. I jeszcze nie pochłonęła go mama. Dziecko paroletnie. Ja się wzruszyłem, jak to usłyszałem. Ono widzi możliwości w swoim domu. Nie kradnie. Nie wyrzuca chleba. Tylko się dzieli. Prosta rzecz. Bardzo prosta. Dla niektórych zbyt prosta. Dzisiejsza Ewangelia chce nas przekonać, właściwie Jezus chce nas przekonać, że możliwości jest więcej niż potrzeb. Jak ktoś uważa inaczej, to jest w błędzie. Ma fałszywy obraz świata.